studiu nasi goście, dr Patrycja Grabowska-Krawiec, pulmonolog, psycholog i psychoterapeutka, i Robert Rutkowski, psycholog, psychoterapeuta, prowadzący również zajęcia dla studentów medycyny i warsztaty dla lekarzy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zacznijmy może od materiału, który kilka minut temu usłyszeliśmy. Nie po to zostałem profesorem, żeby schodzić do pacjentów, usłyszała jedna pacjentka i jej mama. Zastanawiam się w takim razie, to kto jest dla kogo? To może od tego powinniśmy zacząć. Pacjent dla lekarzy, czy lekarz dla pacjentów?
Mój kolega profesor, jeden z lepszych polskich psychiatrów, byłem świadkiem, będąc często u niego, wychodzi do pacjentów na korytarz i zaprasza ich do gabinetu osobiście. Nie robi tego recepcjonistka. Zresztą dla mnie to jest tak naturalne, dlatego że ja też pracuję w specyficznej branży, jestem osobą od kryzysów, gdzie do mnie przychodzą ludzie naprawdę wystraszeni, życiem wystraszeni. I odjęcie troszkę tego stresu, tego napięcia w związku z przyjściem do obcego człowieka ze swoim naprawdę często dramatycznym bagażem złych doświadczeń, przez tak małe gesty, jak wyjście z gabinetu i podanie ręki, przywitanie się, mało tego, że jest szacunkiem, jakby takim ukłonem, to przede wszystkim może być początkiem do skutecznej terapii.
Myślę, że również do lekarza nie przychodzimy radośni po to, żeby sobie miło pogawędzić. Również jesteśmy przestraszeni, dlatego że za chwilkę usłyszymy jakąś diagnozę, bo przychodzimy zwykle z jakimś problemem do lekarza. Więc oprócz takiego gestu, choćby dzień dobry, pewnie istotne są słowa, jakimi się zwracamy do pacjenta. Jedna z osób, które opowiadały w materiale, powiedziała, że lekarz nawet nie spojrzał na nią i na jej męża.
Trudno jest mi odpowiedzieć na tego typu opowieści, bo sama staram się wyjść do pacjenta, przywitać się z nim, wiedząc, że to jest bardzo stresująca sytuacja, bo jak też zostało powiedziane w materiale, ja też jestem pacjentem. Należy jednak pamiętać, że i pacjent to człowiek, i lekarz to człowiek, i zależy, z jakimi oczekiwaniami przyjdziemy do lekarza, tak? Tak naprawdę oboje powinniśmy się szanować. Nie chcę tłumaczyć takich zachowań, jak nawet niespojrzenie przez 15 minut na pacjenta. Nie wiem, jak to mogło się zadziać, ponieważ badanie lekarskie między innymi polega na oglądaniu, czy też później jakimś bardziej dokładnym badaniu pacjenta. Także myślę, że zawsze prawdy są dwie, tak? I zawsze, przynajmniej w pracy, staram się rozważać tego typu sytuacje czy opowieści dwustronnie.
Znaczy, ja powiem w ten sposób, powiem to krótko i zwięźle. Są ludzie, którzy nie powinni być lekarzami i to jest oczywiste, po prostu jakby to tyczy zresztą, żeby też tylko lekarze się nie czuli wywołani do tablicy, bo rozmawiamy o tych relacjach tak zwanych skośnych, gdzie a priori jest sytuacja, gdy jest człowiek cierpiący, po łacinie pacjenta to jest cierpienie, przychodzi pacjent i on jest jakby z gruntu już na straconej trochę pozycji, bo przychodzi do Pana Boga. Bo ten Pan Bóg może zdecydować o tym, czy będzie ten człowiek żył, a w najmniejszym wypadku, jak będzie żył. Ponieważ ja mam okazję mieć warsztaty z lekarzami, z takiego obszaru, można powiedzieć, najtrudniejszego, bo współpracuję z transplantologami, z lekarzami, którzy pracują z pacjentami z HIV-AIDS, z wirusowym zapaleniem wątroby, gdzie pacjenci tak naprawdę są w bardzo trudnej sytuacji, ale uwaga, lekarze również nie są w łatwej sytuacji, dlatego że to, jak lekarz podejdzie do pacjenta, może osłabić albo podnieść skuteczność terapii. To jest taki termin z psychologii, który się nazywa adherencja, czyli przyleganie pacjenta do terapii. Ja sam miałem okazję, ponieważ pracuję z ciężkimi przypadkami, widzieć na własne oczy, jak pacjentka na oddziale detoksykacyjnym, 18-letnia heroinistka, uzależniona od bardzo dużych dawek heroiny, przy podaniu bardzo silnej dawki leków działających na ośrodkowy układ nerwowy, te leki by mnie uśpiły na 3 dni, a ona dostała całkowicie tak zwana reakcja paradoksalna wystąpiła, że ona przyblokowała działanie leków i dostała psychozy. Dostała autentycznie ataku szaleństwa, bo tak mózg pokierował działaniami tych leków. Więc jeżeli pacjent nie jest zmotywowany do leczenia, boi się lekarza, to choćby leki były najwspanialsze, najcudowniejsze, najnowszej generacji, po prostu mogą nie zadziałać.
Jak budować zaufanie? Jak lekarz może budować zaufanie na linii swojej pacjenta? Jakie pani ma metody?
Staram się mieć metody. Czy one zwykle działają, trudno mi powiedzieć. Natomiast tak naprawdę podstawą jest wzajemny szacunek. I tak, jak tutaj pan powiedział, nie cierpię być Panem Bogiem, nie cierpię być czarodziejką, uzdrowicielką, bo pacjenci przychodzą do mnie z określonymi oczekiwaniami, wyobrażają sobie, jakoś przygotowują się do tej wizyty, bo ja nie jestem czarodziejką, uzdrowicielką, jestem lekarzem, mam też swoje ograniczenia. Natomiast wydaje mi się, że przy wzajemnym szacunku, uwadze dla pacjenta, ale też uwadze pacjenta do tego, co ja jako lekarz mówię, czy zalecam, i z przestrzeganiu tych zaleceń, na tym polega wzajemna współpraca.
Żebyśmy nie uderzali tylko w minorowy nastrój, w ton. Zdarzały mi się pacjenci, którzy mieszkają za granicą, na stałe, w Stanach, w Anglii. I powiem, że czasami to, co słyszę na temat relacji takiej właśnie między lekarzem a pacjentem, to, co się dzieje w Stanach, czy w ogóle na Zachodzie, to naprawdę włos się na głowie jeży. Z naszymi lekarzami i w ogóle terapeutami nie jest źle. Zresztą ja miałem okazję w sobotę być w Poznaniu na bardzo dużej imprezie Top Medical Trends, naprawdę najwyższy poziom światowy wykładów. No i ja dostąpiłem wielkiego zaszczytu, że jako nie lekarz miałem okazję tam swoje wystąpienie przedstawić. O tyle trudne dla lekarzy, że troszeczkę wskazywałem tę formułę: lekarzu, ulecz sam siebie. Mianowicie lekarz nie będzie dobrym specjalistą, psychoterapeuta nie będzie dobrym terapeutą, psycholog nie będzie świetnym psychologiem, jeżeli zaniedba siebie. A mamy tutaj problem na pokładzie, ponieważ ci specjaliści, którzy są w relacji skośnej z pacjentami, często zapominają o tym, że muszą dbać o siebie, o swoje potrzeby, żeby się wysypiać i nie pracować po 12 godzin w gabinecie.
Co powinien wiedzieć o sobie człowiek, który planuje pracę polegającą na pomaganiu innym? Jaką świadomość siebie?
No to jest świetne pytanie, bo żeśmy przed chwilą rozmawiali o tym przed wejściem do studia, że mi się, uwaga, pojawiają studenci Akademii Medycznej, którzy nie wyrabiają. Po prostu pojawiają się u nich pewne symptomy zniechęcenia, pasywności, które są dowodem na to, że ta intensywność nauki. Ja podam przykład mojego przyjaciela, profesora psychiatrii, który mi opowiadał w czasie joggingu, bo byliśmy na wykładach w jednym z polskich miast razem i później żeśmy sobie pobiegali w ramach odreagowania. I mi opowiadał, jak wyglądały jego w Krakowie studia medyczne. Że przychodził piątek, weekendy początek, młodzi mężczyźni chcą się bawić, wszystko jest umówione, przychodzą koledzy do akademika, po czym słyszą od mojego przyjaciela: słuchajcie panowie, mam godzinę na zabawę, a później idę się uczyć. Więc jeżeli ktoś idzie na Akademię Medyczną, niech wie, że nie jest łatwo i że można nie wytrzymać. Więc tutaj na lekarzach jest cały czas ta niesamowita presja dbania o swoją higienę życia osobistego, o takie prawidłowe funkcjonowanie w życiu.
Pani doktor, pani drugimi studiami były studia psychologiczne. Czy właśnie zdecydowała się pani na nie po to, żeby, w cudzysłów stawię w słowo, usprawnić swój kombo, taki jest mechaniczny, ale kontakt z pacjentami?
Zdecydowanie tak. Dlatego, że skończyłam studia medyczne i nagle miałam pójść do pracy, rozwiązywać wiele trudnych problemów medycznie, jakoś lekarsko, ale zawsze też zastanawiała mnie już na studiach na przykład, dlaczego niektórzy bardzo cierpiący pacjenci są uśmiechnięci, zadowoleni i naprawdę cieszą się z życia każdym dniem, a są też takie osoby, które tak naprawdę ich ciało naprawdę nie pozostawiało praktycznie nic, żadnej, no tutaj jakiejś patologii nie przedstawiało, a byli bardzo cierpiącymi osobami. Bardzo cierpiącymi na takie fizykalne dolegliwości.
A teraz po studiach medycznych i po studiach psychologicznych wrócę do tego pytania. Co pani uważa, że lekarz powinien, czy też właśnie osoba, która pracuje niosąc pomoc innym, wiedzieć o sobie? Do których swoich obszarów zajrzeć, żeby móc, tak jak w pani przypadku, leczyć innych?
W badaniu lekarskim są takie dwie części. Badanie podmiotowe i badanie przedmiotowe. Badanie podmiotowe to jest wywiad z pacjentem. O pytania o dolegliwości, od kiedy, co się dzieje i tak dalej, i tak dalej. I tutaj jak najbardziej konieczny jest kontakt wzrokowy, bo to okazuje szacunek do drugiego człowieka, chociaż rzeczywiście w międzyczasie muszę zapisać wszystko w komputerze, bo inaczej nie zamknę się w tych 15 czy 20 minutach. Następnie, i tutaj rzeczywiście też potrzebna jest duża doza empatii, często współczucia. Nie zdarza się rzadko, że pacjenci przychodzą w obniżonym nastroju, płaczą na wizycie z powodu różnych dolegliwości, ale też różnych problemów, które przynoszą na wizytę. Natomiast jest też druga część tego badania i jest to badanie przedmiotowe. Badanie przedmiotowe polega na tym, że pacjent musi się przy mnie rozebrać i ja go muszę zbadać. I tak naprawdę duży opór może budzić badanie przedmiotowe, jak człowiek, taki, prawda, tutaj student czy młody lekarz zaczyna się tego wszystkiego uczyć. Bo do badania przedmiotowego ja całą seksualność czy też kobiecość zostawiam w domu. Dla mnie mężczyzna czy też kobieta w gabinecie tak naprawdę rzeczywiście staje się ciałem, które muszę właściwie zdiagnozować. Jest to, patrząc na pacjenta czy na kobietę, nie myślę sobie o jej, jaką ma piękną skórę, łabędzią szyję, niebieskie oczy. Nie. Patrząc na pacjenta, oceniam w głowie. Skóra czysta, bez patologicznych wykwitów, szyja prawidłowa, prawidłowo ruchoma, płuca, szmer oddechowy, pęcherzykowy, wszystko dobrze, serce, czynność serca miarowa, prawidłowa i ja to wszystko muszę zrobić i muszę pacjenta dotknąć w niektóre intymne miejsca, bo inaczej po prostu źle go zbadam.
Myślę teraz o drugiej stronie, pacjencie, który pewnie przychodzi z bardzo podobnym założeniem, wie, że będzie musiał się rozebrać, wie, że to jest miejsce, gdzie człowiek się rozbiera i po to, żeby nieść zdrowie, żeby zostać wyleczonym, ale czasem tam pewnie jest wstyd i trochę to kosztuje. Jak może, czy lekarz może jakoś ten wstyd ugłaskać troszkę?
Ja akurat pracuję w relacji, gdzie się pacjenci i pacjentki przede mną rozbierają, ale nie w dosłownym znaczeniu tego słowa, ale rozbierają się na czynniki pierwsze. Jeżeli tego nie zrobią, no to te pieniądze, które płacą za sesję, są wyrzucone w błoto. I tutaj ciekawostka, że ja mam bardzo często pacjentów, którzy oczekują ode mnie pomocy i między wierszami pada taki komunikat. Panie Robercie, całe życie moje się rozsypało. Bardzo proszę mi pomóc. Po czym trzy kropki, ale tak, żebym nie musiał nic w tym życiu zmieniać. Czyli tutaj mamy nieadekwatne oczekiwania względem specjalisty. Pacjenci często oczekują to, co pani mówiła na początku, cudów, że bez jakiejś pracy własnej, no bo przecież ten pacjent musi też pewną pracę wykonać, chociażby leki przyjmować. No, problemem na przykład w leczeniu HIV i AIDS jest to, że pacjenci czasami po prostu nie przyjmują regularnie leków. Są przyblokowani. Ja mam bardzo ważny epizod w swoim życiu, który mi też zmienił patrzenie na relacje pacjent-specjalista, ponieważ byłem pacjentem śmiertelnie chorym i jestem po chemioterapii. Ja przeszedłem kurację interferonem i rybawiryną. Ci, co wiedzą, co to za kuracja, nie będę w szczegóły wchodził. To jest kuracja bardzo inwazyjna, która no, efekty uboczne są po prostu takie, które mogą spowodować całkowite wykluczenie ze sfery zawodowej i życiowej. Mi się udało z tego wyjść obronną ręką. Mało tego, zakończyć sukcesem tę kurację. I ja jak czekałem na wynik, to byłem przerażony. Ja byłem roztrzęsiony. Gdyby nie moje umiejętności, ja bym sobie z tym nie poradził. Jak wszedłem do po odbiór wyników, to był problem polegający na tym, że ja byłem tak zdenerwowany, że nie bardzo umiałem czytać ze zrozumieniem. I pani pielęgniarka położyła mi odebrany wynik, po czym ja mówię, ja chciałbym panią poprosić, żeby pani zechciała mnie umówić z lekarzem, bo ja bym chciał to przy lekarzu, żeby lekarz to zinterpretował. Ten problem minus, plus, plus, minus, ciągle nie wiemy, czy wynik negatywny jest dobry, czy wynik pozytywny jest zły, to jest po prostu ciągły problem. I ja poczekałem na lekarza, jak lekarz mi zinterpretował ten wynik, ale też się wykazał pewnym poślizgiem, bo się pomylił, mówi: panie Robercie, jest pan zdrów. Ja odetchnąłem, po czym, ale zaraz, chwileczkę, nie, pomyłka nastąpiła, po czym się poprawił. Paradoksem jest to, że ja na przykład kiedyś miałem warsztaty z lekarzami i wyszedł problem, słuchajcie, procesora. Z prędkości procesora przy podawaniu pacjentom długoterminowym, chorym na śmiertelne choroby, długość otwierania komputera w oczekiwaniu na podanie wyniku. Ja tylko spuentuję tą historię w ten sposób. Ja się rozpłakałem, jak się okazało, że jest wszystko w porządku, że będę żył po prostu, po czym lekarz powiedział i mówię: dziękuję panie doktorze, jestem strasznie wdzięczny za uratowanie życia. Mówię: panie Robercie, niech pan nie dziękuje mnie, tylko niech pan podziękuje sobie, bo my daliśmy panu wędkę, a pan wiedział, co z nią zrobić.
Czas nasz dobiega końca. Mam tu pewną anegdotę. Na rozdaniu dyplomów w pewnej akademii medycznej zapytano dwóch ciężko chorych pacjentów, co chcieliby tym młodym lekarzom przekazać. Jeden z nich powiedział, aby pozwolili mu mówić pierwszemu, a drugi poprosił, żeby pukali do drzwi, mówili dzień dobry i do widzenia i patrzyli w oczy, kiedy z nim rozmawiają. Pani doktor, a pani o co poprosiłaby swoich pacjentów, gdyby wiedziała pani, że te pani prośby mogą polepszyć komunikację między pacjentami i lekarzami?
Głównie poprosiłabym o wzajemny szacunek. I tak naprawdę najlepiej jest, jak zarówno ja widzę w pacjencie człowieka, jak i pacjent widzi człowieka we mnie, bo ja niestety też czasem mogę mieć gorszy dzień z różnych tam powodów i choć staram się problemów różnych do pracy nie przynosić, one jakoś mogą przesiąknąć tak przeze mnie. Ale też, drodzy pacjenci, przestrzegajcie zaleceń i jeżeli czytacie o swoich objawach w internecie i ufacie doktorowi Google, to proszę, czytajcie rzeczy podpisane imieniem i nazwiskiem, a nie jakimiś pseudonimami, bo czy w życiowych ważnych sprawach poradzicie się anonimów? Niestety internet jest przesycony, jeśli chodzi o tematy medyczne, strasznymi rzeczami. Doktor Google to jest straszny konował, naprawdę, uwierzcie mi. Przyjdźcie do lekarza i przynajmniej spróbujcie mu zaufać.
Zapytajcie.
Mogę mieć też prośbę? Ja proszę o szczerość i obiecuję, że zawsze będę wyspany.
Doktor Patrycja Grabowska-Krawiec, pulmonolog, psycholog, psychoterapeutka i Robert Rutkowski, psycholog, psychoterapeuta, byli naszymi gośćmi.